A my jesteśmy, proszę Państwa, cały czas na Jarmarku Wnet. Jest w tej chwili godzina 10:40. W naszym studiu jest redaktor Jadwiga Chmielowska. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry Państwu.
Jadwiga Chmielowska jest redaktorem naczelnym Śląskiego Kuriera Wnet, ale jest też osobą, która była zaangażowana w bardzo wiele różnych rzeczy w swoim życiu, między innymi w Solidarność Walczącą. Solidarność Walcząca to był ten odłam polskiego antykomunistycznego podziemia w latach 80., który chyba jako jeden z pierwszych zaczął patrzeć nie tylko na polskie sprawy, ale ludzie Solidarności Walczącej nawiązywali kontakty za kordonem, za wschodnią granicą, nawiązywali kontakty z opozycją w krajach pod okupacją sowiecką i te kontakty do dzisiaj jakoś owocują. Pani Jadwiga Chmielowska cały czas na ten obszar na wschód od Polski, na południe od Polski patrzy, a teraz wróciła dopiero co z podróży na Kaukaz.
W 87 roku wypuszczono wszystkich więźniów politycznych w Związku Sowieckim. No i wtedy właśnie Piotr Chlebowicz wpadł na pomysł, a wręcz zmusił mnie do tego, żeby stworzyć autonomiczny Wydział Wschodniej Solidarności Walczącej i on był oparty na kontaktach bardzo porządnych ludzi, którzy siedzieli w łagrach. Bo nie każdy, kto siedział w łagrach, był osobą porządną. Czyli na przykład można było z porządnym Gruzinem rozmawiać tylko wtedy, kiedy siedział w łagrze na przykład ze Stończykiem, Ukraińcem czy Ormianinem i wszyscy oni twierdzili, że to jest faktycznie bardzo porządny człowiek. Kontakty trwają do dziś, ponieważ jeśli nawiązaliśmy znajomość w okresie przełomu, czyli w okresie, kiedy aresztowano, strzelano, na ulicach mordowano ludzi, to takie przyjaźnie trwają latami, kilkadziesiąt lat, my się już znamy. To są praktycznie związki rodzinne. A w tej chwili dzięki Ministerstwu Spraw Zagranicznych Fundacja Niepodległości mogła zorganizować konferencję pod tytułem Rozbite Imperium. Był to cykl konferencji. Pierwsza była w Kijowie miesiąc temu. Teraz w połowie października, czyli 13-14, odbyła się w Tbilisi. Jak w Kijowie rozmawialiśmy o wybijaniu się na niepodległość Ukrainy i Krymu, bo warto wiedzieć, że Krym miał swoją państwowość w latach 17-18. Tak samo na Kaukazie istniały niepodległe państwa Armenia, Azerbejdżan i Gruzja. Konferencja odbyła się w ambasadzie polskiej w Tbilisi. Skorzystaliśmy dzięki uprzejmości ambasadora z tego, że sala została nam udostępniona jeszcze przed uroczystym otwarciem ambasady, które odbyło się tydzień później. Udało się nam zaprosić naprawdę znaczące osoby z tych wszystkich państw. Myślę o ludziach, którzy nie sprawują w tej chwili władzy, no bo trudno zapraszać na tego typu konferencje, które są domeną dyplomacji publicznej, czyli prowadzone są przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Więc z Gruzji uczestniczył Tariu Gwiniaszwili, siedział około 5 lat w łagrze, Wachtang Dzabirazer, również łagiernik, obecny poseł i wiele kadencji był w Sejmie gruzińskim Dawid Berdzeniszwili, też siedział w łagrach. Guram Soselia jest to szef Memoriału Gruzińskiego, czyli zajmującego się badaniami nad historią, nad tragedią, które przeżył naród gruziński. Wybitny pisarz Anzor Abdżandadze wygłosiła swój referat NATO Son Guaszwili i Niko Dżawahiszwili. To są tylko niektóre z osób, które wymieniłam. Byli wykładowcy z Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego, byli z Uniwersytetu w Tbilisi. Z Armenii. Z Armenii przyjechał sam Paruir Hayrkian. On 20 lat spędził w łagrach i zsyłkach, był kandydatem na prezydenta Armenii. Jest to osoba rozpoznawalna. Szłam z nim przez ulicę w Erewaniu i kłaniała się co druga osoba. To jest to człowiek, który razem z Władimirem Bukowskim założyli organizację Demokracja i Niepodległość. Nie demokratyczną, samo chodziło o niepodległość państw. Towarzyszył mu również z wykładem Vardan Harutyunyan. Również więzień łagrów sowieckich. A z kolei z azerskiej strony przyjechali z wykładami Issa Gambar. Issa Gambar jest to też bardzo znana postać. Był przez wiele lat marszałkiem Sejmu Azerskiego, a także pełniącym obowiązki prezydenta Azerbejdżanu z partii Musawat, czyli przed Mutaribowem, przed prezydentem Mutaribowym, to jest początek 90. lat i krótko po Mutaribowie był właśnie marszałkiem tamtejszego Sejmu. Był również szef, obecny szef partii Musawat, Ari Hanjili. Warto powiedzieć o partii Musawat, że ona powstała jeszcze przed niepodległością Azerbejdżanu w tych latach 19-21. Ona właśnie doprowadziła do niepodległości w tamtych latach, sprawowała władzę w Azerbejdżanie. Co było ciekawe, że rozmawiano normalnie, nawet ambasador był zdziwiony, że Ormianie i Azerowie nie poszarpali się słownie nawet. Rozmawiano też o tym, jak dzisiaj, prawda, że ta niepodległość była osiągnięta w latach właśnie 19-21, potem drugi raz na poziomie lat 90. i trwa przez te 27 już lat. Ale jak teraz, ponieważ ta niepodległość jest cały czas zagrożona i oni sobie zdają z tego sprawę. Padło tam takie bardzo ciekawe zdanie, pytanie, to ze strony Ormian. Czy zdajecie sobie sprawę, że tam w 20 roku Rosja weszła do Armenii, ale przez Azerbejdżan? I Azer spokojnie, precyzyjnie odpowiedział: tak, nasze wojska się biły na granicy, ale było ich za mało, bo większość oddziałów musieliśmy trzymać na waszej granicy, bo zaczynały się niepokoje ze strony Armenii. Czyli już rozgrywka rosyjska zwaśniania narodów ma stuletnią tradycję. I to zawsze tak było. Zdają sobie sprawę z tego, że Rosja dalej gra właśnie na Kaukazie. Co było ciekawe, ja byłam tam w Armenii zaproszona do telewizji ormiańskiej A1+. Jest to telewizja niezależna. Miała problemy, wygrała wszystkie procesy, nadaje również z tym, że ograniczono ich zasięg. No, mieli problemy z lokalem również, mają w tej chwili lokal w centrum miasta. Ja o tych rzeczach mówiłam spokojnie, otwarcie. Telewizja miała potem masę telefonów od widzów, że pierwszy raz ktoś tak otwarcie i ostro o problemach tych mówił. Ja nawet pokazałam, trzymając się za szyję, jak Rosja dusi ich wszystkich. I to nie tylko Kaukaz, bo mamy to samo w Mołdawii. Próbowano zrobić to na Litwie również. O wielu rzeczach, właśnie tych, które stanowią punkty zapalne, powinniśmy otwarcie mówić. Powinniśmy otwarcie mówić też i rozmawiać z Litwinami, te rzeczy, które nas bolą. Tak samo na Ukrainie. Przecież był podpisany takie porozumienie, list intencyjny, nazwijmy to, między polskim IPN-em a Ukraińskim Instytutem Narodowej Pamięci, bo oni odwrotnie te literki mają, na umożliwienie prac badawczych, nie tylko dziennikarskich, historycznych, ale entuzjastów. No i niestety, ja to sprawdzałam, nikt ze strony polskiej nie był zainteresowany. I tak jak Polacy nie znają swojej historii, tak Ukraińcy również nie znają swojej historii. Przecież w UPA był nie tylko Bandera, ale był Mitringa. Więc o tych wszystkich rzeczach powinno się rozmawiać.
Wracając do tych spraw kaukaskich, to jest tak, że w tych krajach istnieją też bardzo silne siły prorosyjskie. W Armenii czy w Gruzji są całe partie polityczne, które są po prostu partiami nastawionymi na współpracę z Rosją.
Bardziej w Armenii, w Gruzji nie.
W Gruzji nie,
w Azerbejdżanie też nie. Gruzini w tej chwili przekazali mi informację, że w niektórych wioskach czy okręgach ormiańskich przy granicy trwały jakieś znowu niepokoje, że niby Ormianie chcą znowu przyłączać jakieś tam wsie do Armenii. To jest prowokowane. Mało tego, znowu straszy się Gruzinów Turcją. Tak jak w 90-tych latach, że no, Rosja jest wam bardzo potrzebna, bo was będzie chronić przed Turkami. To samo robi się w tej chwili. W kuluarach, bo byłam również na otwarciu ambasady polskiej w Tbilisi i niektóre zaproszone osoby zaczęły też przekonywać mnie, że istnieje zagrożenie od strony Turcji. Jest to bzdura. Turcja się w tej chwili zmieniła. Są jakieś tam flirty z Moskwą, ale ja znam Turków. Turcy zawsze prowadzą politykę dla siebie wygodną. Przecież Atatürk brał pieniądze od Lenina. I Lenin wierzył, że to taki socjalistyczny kraj będzie, czy komunistyczny. Pokazał mu potem figę z makiem. Także tutaj tego zagrożenia nie widzę. Widzę cały czas zagrożenie rosyjskie. Proponowałem im, żeby zastanowili się, czy nie zrobić takiej Unii Kaukaskiej, ale nie jedno państwo czy federację. Coś takiego, jak jest Unia Europejska, bo w tej chwili trzeba wiedzieć, że my do Gruzji możemy jeździć na dowód osobisty. Gruzini z kolei bez wiz mogą przyjeżdżać do Europy. I to nęci, bo to nęci zarówno Abchazów, jak i Osetyńców. Zresztą Abchazi przyjeżdżają do Gruzji się leczyć, bo mają to darmowo. Także tutaj być może to by załagodziło pewne konflikty.
Ale czy nie jest tak, że jednak te sprzeczności również religijne, przecież Azerbejdżan, a chrześcijańskie kraje Kaukazu, czy te sprzeczności nie są zbyt duże, żeby oni mogli sobie na obecnym etapie pozwolić na jakąś taką formę unijną?
Nie, ponieważ trzeba wiedzieć, że arabski islam różni się bardzo od tureckiego. Wprawdzie Turcy są sunitami, ale to jest zupełnie inny świat. W arabskich krajach ja bałabym się po ulicy chodzić. W Turcji nie. Nawet jak miałam 20 parę lat, mogłam sobie swobodnie chodzić po ulicach, zachowywać się tak, jak chciałam. Zresztą w Gruzji nie mogłam palić idąc ulicą, bo nie wypada kobiecie. Natomiast w Baku jak najbardziej. Śmiali się Azerowie. To nie Tbilisi, tu możesz normalnie palić. Wyglądasz jak Europejka, nikt cię tu nie będzie o to ani mitygował, ani rozmawiał. Co jest bardzo ciekawe w Gruzji, to spotkaliśmy się również na Uniwersytecie, na Międzynarodowym Uniwersytecie Kaukaskim, gdzie jest gabinet, no, odpowiednik naszego Instytutu Języka i Kultury Polskiej. Było tam spotkanie studentów poświęcone rocznicy zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, bo było dokładnie 19 października. Studenci są bardzo zainteresowani zarówno językiem, jak i kulturą polską. Było bardzo ciekawe spotkanie. Tak samo widzieliśmy się też z przewodniczącą Związku Kulturalno-Światowego Polaków Gruzji Polonia, pani Marina Filina, pani Maria, przepraszam, Filina, jest wykładowcą Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi. A ciekawostką, że ten Instytut Kultury i Języka Polskiego na Międzynarodowym Uniwersytecie Kaukaskim nosi imię Iryny Szyrtładze. Iryna Szyrtładze zginęła w powstaniu warszawskim jako łączniczka w wieku 16 lat, a jej ojciec był tym słynnym pułkownikiem. Była grupa pułkowników Gruzinów służących w Armii Polskiej. Piłsudski zaprosił ich po upadku państwa gruzińskiego i jej ojciec zginął w Katyniu.
Pan profesor Dawid Kolbaja, wykładowca studiów wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, tutaj w programie wschodnim już o tym mówił i mam nadzieję, że jeszcze będzie mówić. Skoro już mówimy o Piłsudskim, w polskiej myśli istnieje ta tradycja prometejska, ta tradycja, że powinniśmy współpracować z tymi narodami kaukaskimi właśnie ze względu na to, że dla nich i dla nas Rosja jest tym potencjalnym agresorem. Czy cokolwiek z tej tradycji tam zostało? Czy oni widzą Polskę jako partnera?
Przede wszystkim ten nasz wydział autonomiczny, Wydział Wschodni i to, co myśmy robili właśnie w latach 80, początek 88-92, to było właśnie traktowane jako przedłużenie myśli prometejskiej, z tym, że warto pamiętać, że wszystkie te narody się spotykały, czyli partie niepodległościowo-demokratyczne spotykały się raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, obgadywały te wszystkie problemy. Na początku nawet jak żył Merab Kostawa i Ilja Czawczawadze, to problemu z Abchazją nie było tak ostrego. Oni mieli tak duży autorytet, że próbowano rozmawiać i Rosjanie ich zabili. Oni zginęli w wypadku samochodowym, no przygotowanym, no bo świadkowie byli. Także ta myśl współpracy międzynarodowej jest cały czas żywa. Do dziś ona przetrwała, no bo jednak się wspieramy. Co tu dużo mówić? No, rozwodziliśmy Koran po Związku Sowieckim, po tych republikach muzułmańskich. Kiedyś zostałam zapytana w Polsce, już teraz, w ostatnich latach, no a nie trzeba to było Biblii wozić? No, mówię, no ja nie misjonarz, ja dywersant. I faktycznie pomagałam zakładać organizacje muzułmańskie, demokratyczne partie muzułmańskie w tych republikach typu Kirgizja, Uzbekistan, Kazachstan i tak dalej, i tak dalej.
Proszę Państwa, chyba po raz pierwszy od dłuższego czasu ktoś w Radiu Wnet przyznał się do tego, że pomagał zakładać organizacje muzułmańskie. Niestety musimy kończyć tą rozmowę. Mam nadzieję, że pani Jadwiga Chmielowska będzie jeszcze gościem programu wschodniego Radia Wnet, bo o tych sprawach można by mówić następne kilka godzin. Bardzo serdecznie dziękuję pani za udział w programie.
Dziękuję, dziękuję Państwu.
Proszę Państwa, program wschodni niestety dobiega już końca. Jest godzina 10.59. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za słuchanie naszego programu. Nie wiem, kto będzie prowadził następny program wschodni, ale ktoś na pewno za tydzień, oczywiście w niedzielę, to będzie chyba w sobotę, to będzie chyba 4 listopada. Zapraszamy do słuchania. Tą audycję zrealizował Karol Smyk. Wydawcą była Jaśmina Nowa.